z Akwarium Gdyńskiego witamy i o światach kapitana Nemo opowiadamy. Gdy myślę sobie o tych 20 tysiącach mil podwodnej żeglugi, to kojarzę, że to lektura mojego dzieciństwa i tak to mam w głowie. Ale gdy teraz okazało się, że robimy słuchowisko, to prawdę mówiąc, ja niewiele sobie z tej powieści przypominam. A panie?
Tak, ja też tak trochę mam, że mam tylko wspomnienia w głowie, że oglądałam film, może jakąś bajkę, że właśnie była książka. To tak z dzieciństwa i kiedyś w dorosłym życiu mnie naszło, żeby przeczytać tą właśnie książkę, no bo przecież studiowałam oceanografię. I powiem szczerze, ta książka na pewno jest ciekawa, ale jak się trochę zna morze, dzisiaj już też często mamy inną nomenklaturę, inne pojęcie o morzu, to są dla mnie czasami części, które są na przykład nudne, bo są całymi stronicami, które po prostu wymieniają gatunki ryb, więc trochę jest to jak czytanie encyklopedii, natomiast cała przygoda w książce na pewno jest bardzo, bardzo ciekawa.
A ja z książki to po pierwsze pamiętam te obrazki z Nautilusa i to były takie ogromne, wielkie, łukowate, katedralne właściwie, czy jakieś zamkowe okna.
Tak, ja też to pamiętam i oglądając te obrazki, dzisiaj to mi się może to kojarzy, nie wiem, czy powinnam to łączyć z Harrym Potterem, ale kiedy Hermiona wymyśliła taki namiot, który z zewnątrz był malutki, a w środku były ogromne przestrzenie. Mm-hmm. I tak trochę mam takie pojęcie o tym Nautiliusie, bo to była tak przeogromna łódź podwodna.
Żadne tam małe buleje.
Oczywiście, tak. Biblioteki całe, kuchnie, prawie że sale balowe, wszystko wystrojone lampami, żyrandolami, więc na pewno ciężko by to było pod wodą utrzymać.
Teraz jak się przygotowywałam do tego wywiadu, akurat byłam u rodziców i słuchaliśmy razem fragmentów audiobooka i tata sobie przypomniał z dzieciństwa, mu się przypomniało, jak był małym chłopcem i czytał Juliusza Verna, to był jeden z jego ulubionych pisarzy i w gruncie rzeczy ta książka zadecydowała o jego karierze, o jego zawodzie, bo tato był marynarzem, także całe życie spędził na morzu.
Do tego stopnia?
Tak.
Rzeczywiście stąd popłynęła ta inspiracja?
Tak, dokładnie. Powiedział, że uważa, że Juliusz Verne zainspirował go do tego, żeby zostać marynarzem.
Bo ja przez długie lata myliłem tytuł. Zawsze jakoś tak w głowie miałem to poukładane, że to jest 40 tysięcy mil tej żeglugi podwodnej.
Może dwa razy przeczytałeś.
Nie, to być może tak było. Zawsze myliłem to z długością równika. Równik ma 40 tysięcy, ale kilometrów, nie mil.
Tak, pamiętam, że Nautilus na pewno pływał szybko po oceanie i po wszystkich zakamarkach. Znaczy w zasadzie początek książki opowiada o tym, że było to takie, że ludzie nie wiedzieli, co to jest w tym morzu, że się pojawia i znika, że jest to jakiś wielki stwór. I przemieszczał się bardzo szybko z różnych części oceanu do innych i swobodnie nurkował. W Rowie Mariańskim myślę, że Nautilus też był, ale powiem szczerze, nie pamiętam.
Wiesz, być może tak, ja tego też teraz już nie pamiętam.
No właśnie, natomiast...
Rów Mariański, największa głębia, tak? Oceaniczna, 11 tak. kilometrów.
Tak, 11 kilometrów. Ludzie na pewno byli na dnie Rowu Mariańskiego. August Picard, który był inżynierem tworzącym łodzie podwodne, taką łodzią podwodną Triest, wybrał się na dno Rowu Mariańskiego. Może kapitan Nemo też tam...
A w połowie XIX wieku, ja nie wiem nawet, czy ludzie wiedzieli, że istnieje Rów Mariański.
Takie badania bardzo głębokiego dna to jest sprawa raczej powojenna, w sensie po II wojnie światowej, dlatego że ten okres II wojny światowej to był, jak każda wojna, rozwój technologii, która pozwoliła nam w ogóle zajrzeć w takie głębie oceanu. Wykorzystanie sonarów stało się popularne, mogliśmy to zacząć jakoś badać. Przedtem tak naprawdę to była wielka niewiadoma. Ja pamiętam, ja studiowałam geologię morza i pamiętam, że podczas wyprawy Challengera, wyprawa Challengera 1872-1876 lata. Geolodzy ówcześni, którzy na tą wyprawę się wybrali, uważali, że w ogóle morskie dno jest płaskie, nic tam nie żyje, jest ciemno, pusto, nie ma tam co zaglądać. I właśnie podczas wyprawy Challengera, kiedy zarzucali sieci, pierwsze dragi, zaczęli wyciągać różne rzeczy z dna, czasami również żyjące i w ogóle po raz pierwszy zaczęli się zastanawiać nad tym, że coś tam na tym dnie głębokim żyje i że to dno wcale nie jest płaskie jak dno akwarium czy dno basenu. Także to takie pierwsze dopiero wtedy podejrzenia, że coś tam na tym dnie może być.
Ale słuchajcie, też tak szperałam sobie na temat tej książki i Nazwa Nautilus, którą wykorzystał Juliusz Verne, pochodzi od takiej jednostki podwodnej, która została zbudowana w 1800 roku. I były już wzmianki o projektach takich jednostek podwodnych na początku XVII wieku. Także to nie jest tak, że ludzie kompletnie się nie zastanawiali nad tym, co na tym dnie morza można spotkać, nie?
Co ciekawe, ten świat był na tyle nieznany, nierozpoznany, że on był światem groźnym. To w morzu to mogły istnieć wyłącznie i tylko potwory.
No tak, zresztą przez długie lata w ogóle ludzie uważali, że gdzieś jest kraniec świata, że świat jest podtrzymywany przez wielkie żółwie i potwory, więc dla mnie na przykład wielkie wyprawy geograficzne to też musiało być ogromne przedsięwzięcie, tak płynąć w nieznane. I rzeczywiście w te potwory wierzyli.
Bo to takie było nieznane, nieznane.
Nieznane, nieznane, ale z drugiej strony nieznane, ale gdzieś przenikające do naszego świata, bo chyba jednym z najbardziej znanych potworów morskich jest tak zwany kraken. I dzisiaj wiemy, że inspiracją do niego, no poza tym, że ogólnie mogą być głowonogi, to przede wszystkim kałamarnica olbrzymia, która no, jest ogromną kałamarnicą, na którą polują kaszaloty, czyli wieloryby. Ludzie widzieli na tych kaszalotach odciski przyssawek tej kałamarnicy, widzieli, że one mają bardzo dużą średnicę, więc jakby mieli takie pojęcie empiryczne wręcz, dowody na to, że istnieje jakieś wielkie kałamarnicowate czy ośmiornicowate coś. No i porównując to do rozmiarów macek, wyobrażali sobie, że to wielki potwór. I wiemy dzisiaj, że taka kałamarnica istnieje. Wiemy też, że ta kałamarnica nie atakuje statków, nie pożera marynarzy. Żyje w tak głębokim oceanie, że raczej jej nie spotkamy. No ale wyobrażam sobie, że te ślady na wielorybach, czy gdzieś tam może nawet fragmenty martwej kałamarnicy, na pewno pobudzały wyobraźnię i kojarzyły się z potworami.
No to ja mam ciekawą historię, bo ja współpracuję też z rekonstruktorami historycznymi i koledzy mi opowiadali o takich zapiskach. To było wydarzenie z XVI wieku. I podobno w Bałtyku spotkano takiego potwora morskiego właśnie. Były takie zapiski o potworze morskim, który się nazywał biskup morski albo mnich morski. I to była ryba, która przypominała biskupa. I ta ryba została zapoznana z biskupami i podobno powiedziała im, że chce wrócić do wody, co by było stosunkowo logiczne. W każdym razie ci biskupi pozwolili jej wrócić do wody, ona wykonała znak krzyża i odpłynęła. Ale potem wyłowiono tą samą rybę podobno w 1630 roku u wybrzeży Niemiec i tam niestety trzymano ją chyba przez 3 dni i ona odmawiała pokarmu, w związku z czym padła, co może być też wytłumaczalne, ponieważ ryby, które są odłowione, generalnie się denerwują, więc mogą nie przyjmować pokarmu na początku. W każdym razie są takie legendy i myślę, że ludzie w tamtych czasach, jeżeli czegoś nie znali, to od razu przypisywali takim istotom właściwości magiczne, albo właśnie nazywali je potworami morskimi.
Już myślę sobie, co to za szalona anegdota, opowieść, baśń, tak, legenda.
Ale to była ryba, która najprawdopodobniej była przedstawicielem rodzaju Rhinobates, to są ryby gitary tak zwane. Także ona przypominała faktycznie takiego biskupa na tych rysunkach. Tych potworów morskich w dawnych czasach ludzie wymyślali całą masę.
Ja się cieszę, że wspominasz to, że właśnie ludzie nie wiedząc, nie znając, to interpretowali te zwierzęta jako potwory, dorabiali do tego historię, to jest naturalne i myślę, że z mojego punktu widzenia jako edukatora, to właśnie zawsze tak na to patrzę, że jak nie znamy przyrody, to ją źle interpretujemy, a jak ją znamy, to pewne rzeczy są oczywiste i mnie się z kolei kojarzy tutaj historia z narwalem, czyli z takim wielorybim jednorożcem, bo właśnie ludzie, którzy mniej znają morze, znajdowali czasami właśnie takie kły narwala. Oczywiście uznawali to za kieł jednorożca, znaczy za róg jednorożca tak naprawdę. Przypisywali temu magiczne moce, a wikingowie, którzy no, życie spędzali na wodzie, byli świetnymi żeglarzami, bardzo dobrze znali północne wody wokół Grenlandii i arktyczne wody, znali narwale, widzieli je po prostu w wodzie, tak? Znali je z doświadczenia, widzieli jak pływają wokół nich, że mają te kły. I dla nich to w ogóle nie było magiczne, dla nich to było po prostu normalne zwierzę w morzu, ale oczywiście mieli smykałkę do interesów, więc oni te kły jak znajdowali, to sprzedawali w Europie jako magiczne rogi jednorożców, robili na tym po prostu interes życia, bo wykorzystywali naiwność i niewiedzę ludzi. Temat stary jak świat.
To wszystko za chwilę będzie u Werna, a my spotkamy się ponownie za godzinę. Z Akwarium Gdyńskiego witamy i o światach kapitana Nemo opowiadamy. Godzinę temu rozmawialiśmy troszeczkę o potworach, a chciałem zapytać jeszcze nie tyle o potwory, ile po prostu o największe zwierzęta morskie. Największe zwierzę, wieloryb po prostu, tak?
Wieloryb, ale płetwal błękitny to największe zwierzę morskie i to jest w ogóle największe znane nam zwierzę w takiej historii świata, jak ją znamy, czyli większe od dinozaurów, tak to najlepiej jest wytłumaczyć.
I to znaczy?
To znaczy, że po prostu często dinozaury postrzegamy jako duże zwierzę i to były duże zwierzęta, duże gady, ale gdybyśmy postawili płetwala obok, no nie wiem, T-rexa albo Diplodoka, to
właśnie
byłby
w tym
większy.
Oznaczę, to pytam tak. O rozmiary.
36 metrów.
Ponad 30 metrów, płetwal błękitny.
Fiu, fiu.
No, a na przykład jeśli chodzi o takie zwierzęta, których dzisiaj nie spotkamy.
I to nie jest potwór, bo on się żywi tam planktonem, prawda?
Oczywiście, że nie jest potwór. W ogóle takie określenie dla biologów morza jak potwór to jest nie na miejscu.
No ale w tym XIX wieku morze oznaczało świat potworów właśnie, świat nieznany, tak, świat bajeczny, magiczny.
To prawda, to prawda.
No i groźny jednocześnie.
To prawda. Niemniej płetwa
złotych błękitny. Rybek tam właściwie to u Werna nie było.
Nie wiem, czy tam była złota rybka.
Złota rybka jest słodkowodna.
Rozumiem.
No tak, oczywiście. W każdym razie płetwal błękitny jest planktonożercą, także zdecydowanie jest niegroźnym zwierzęciem, ale mamy też zwierzęta też duże, nie tak duże jak płetwal błękitny, nieco mniejsze. Na przykład mamy rekiny, które osiągają stosunkowo duże rozmiary, takie jak rekin wielorybi na przykład, który najdłuższa samica miała 22 metry długości, długoszpar dorasta do około 16 metrów długości, jakoś tak, chociaż rekiny wielorybie kilkanaście metrów średnio długości osiągają. Ale nawet megalodon, przecież o megalodonie się słyszy, że największy rekin i w ogóle.
Chciałem powiedzieć, że niewiele się słyszy. Gdyby zadać na ulicy pytanie, czym jest megalodon, to nie wiem, czy ludzie by potrafili odpowiedzieć.
No dwa lata temu chyba był w kinach taki film Meg.
A to nie byłem.
I tam w ogóle ten megalodon chyba przybył z innego wymiaru, nie do końca znam tą fabułę. No megalodony wymarły, na szczęście, bo rzeczywiście były bardzo duże, też miały około 20 metrów długości. No u nas na zajęciach, kiedy przychodzą uczniowie na zajęcia o rekinach, często dzieci są zainteresowane takimi zwierzętami jak rekiny, dinozaury i często wiedzą o megalodonie i pytają, czy jeszcze żyje, czy na pewno, a może jednak można spotkać, a może gdzieś w głębinach jednak megalodon żyje. Ja myślę, że nie żyje, czasami znajdujemy jego skamieniałe zęby, takie duże wielkości dłoni. I zdecydowanie to był taki największy rekin i to drapieżny, bardzo dobrze przystosowany do drapieżnictwa.
Duży, szybki, niebezpieczny, rozumiem, tak?
Duży, szybki, niebezpieczny i zawsze sobie tak mówię, jak dzieci się nas na zajęciach pytają, czy taki megalodon mógłby zjeść człowieka, to mówię, człowiek przy nim był taki mały, że trochę tak jakby megalodon połknął muchę, może by nawet nie zauważył, że jak płynął z otwartą buzią, to mu się człowiek tam zaczepił o tego zęba i...
Bardziej niebezpieczne chyba są te mniejsze węgorze elektryczne na przykład.
A węgorze elektryczne...
Węże morskie.
A węgorz elektryczny, tam strętwa się pojawia, zdaje się, u Werna, a my mamy na ekspozycji węgorza elektrycznego. To jeszcze a propos tego węgorza elektrycznego, jak zaczynałam pracę w akwarium, teraz zostałam trochę dłużej na ekspozycji i nagle usłyszałam taki gigantyczny hałas, taki straszny hałas z tej ekspozycji, jak piła elektryczna jakaś, aż miałam wrażenie, że się budynek zatrząsł. I okazało się, że to nasze węgorze elektryczne, czyli strętwy, bo my mamy taki głośniczek przy akwarium, który przetwarza dźwięki wytwarzane, znaczy impulsy elektryczne wytwarzane przez nasze węgorze i można usłyszeć, jak one się ekscytują. Jeżeli na przykład są karmione, to są bardzo podekscytowane i słychać takie właśnie mechaniczne wręcz dźwięki. Niesamowite to jest, musicie posłuchać.
Komórkę można by naładować?
Od węgorza elektrycznego?
W naturalny sposób? Przepraszam za dosyć kuriozalne pytanie, ale jakoś tak przyszło mi do głowy.
Jeżeli może jest ta komórka wodoszczelna, to może się da. Nie, raczej się nie pozyskuje energii ze zwierząt elektrycznych, chociaż...
Ale...
są też płaszczki elektryczne i oczywiście one też występują w Atlantyku, u zachodnich wybrzeży Europy, czasami w Morzu Śródziemnym również. I próbowano je stosować w medycynie setki lat temu, jeżeli nie tysiące, na migreny i różne inne dziwne przypadłości. Ludzi się prądem z płaszczki raziło. No, elektrowstrząsy dzisiaj chyba w psychoterapii się nadal czasami stosuje, ale nie są raczej polecane. No, nie słyszałam o takim wykorzystaniu.
Nie wiadomo, w jaką stronę to pójdzie.
No, nie wiadomo, w jaką stronę pójdzie, także słyszałam tylko o zastosowaniu elektrycznych zwierząt w medycynie, a nie w ładowaniu sprzętów domowych.
Ale wydaje mi się, że w jakimś akwarium w Azji próbowano właśnie przekształcić te impulsy elektryczne w impulsy, które mogą ładować się jakoś lampkę. Wydaje mi się, że o czymś takim czytałam kiedyś, ale nie jestem pewna.
Próby były, tak? Trzeba poszukać, byłoby w głębinach internetu.
Tak, dokładnie tak.
Jakie jeszcze zwierzęta, bo są tutaj zwierzęta w akwarium, które opisał Verne, są na wystawie?
Tak, on opisuje, tak jak już wspominałam, bardzo wiele ryb, czy w zasadzie nie opisuje, często je wymienia. Także jedną z moich ulubionych ryb u nas na ekspozycji w akwarium i w ogóle w życiu i w książce Verna to jest kostera. My mamy kosterę rogatą. To jest taka śmieszna ryba, która nie jest zbyt duża, bo ona może ma do 10-15 cm. Kostera rogata ma piękny, żółto-cytrynowy kolor. Ma takie różki z przodu ciała, śmieszny dzióbek i dwa rogi z tyłu ciała. I wygląda trochę właśnie jak taka kostka, jak taki prostopadłościan, w zasadzie pływający długim bokiem do dołu. I co ciekawe, gdybyśmy spojrzeli na szkielet kostery, to wygląda to jak szkielet każdej innej ryby. Natomiast ten kształt kostki nadaje jej przekształcone łuski, które sprawiają, że ta skóra jest bardzo twarda i po prostu tworzy wokół niej taki pancerz, nadając jej taki ciekawy kształt.
Mamy też mureny. U Juliusza Verna był murenowąż. My mamy też przedstawicieli rodziny murenowatych. Mamy mureny.
To są drapieżniki.
Tak, ale mamy dwa różne gatunki i jeden gatunek to jest murena wstążkowa. Ona przypomina taką delikatną wstążeczkę ciągnącą się przez akwarium, prześliczna ryba. A druga to jest właśnie większa taka ryba, murena leopardzia. Ona dorasta do długości 180 cm i mureny chowają się w szczelinach raf koralowych. Na ekspozycji ona ma zbudowane takie dziury, w których może się schować, tylko pysk wystaje, taki uzębiony pysk. I ona nie ma łusek na powierzchni ciała, a jej ciało pokryte jest śluzem, który zabezpiecza ją przed uszkodzeniami mechanicznymi. Także to jest zwierzę, które można u nas zobaczyć też.
Albo po pandemii wybrać się na przykład do Egiptu, tak? I posnurfować sobie, czy ponurkować na rafie.
O, to myślę, że chyba Dominika może więcej na ten temat powiedzieć, bo ona jest nurkiem podwodnym. Ja z nurkowaniem miałam niewiele do czynienia do tej pory, także może Dominika?
No, w takim razie, jeżeli pozwolicie, tak, teraz przed nami kolejny odcinek Słuchowiska, a my spotkamy się za godzinę i porozmawiamy wtedy z Dominiką o nurkowaniu. Z Akwarium Gdyńskiego witamy, o światach kapitana Nemo opowiadamy. W tej części naszego spotkania o nurkowaniu mieliśmy opowiadać, ale Dominika mówi, że ale koniecznie musimy opowiedzieć o przydaczni.
To się łączy z nurkowaniem, bo ja pamiętam z 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi, że w pewnym momencie uczestnicy wyprawy nurkują. No nie tyle nurkują tak jak my teraz, że wskakujemy do wody w płetwach z butlą.
Oni chodzą.
Ale chodzą po dnie i wychodzą z łodzi podwodnej po to, żeby spotkać perłopława, wielką muszlę, która produkuje wielkie perły. I no, w książce rozmiar tej muszli jest troszkę przesadzony, bo jest to ogromna muszla, w której, nie wiem, człowiek mógłby się swobodnie schować, ale mamy takie duże małże w oceanie, głównie w Indo-Pacyfiku spotykamy przydacznie, które tworzą bardzo duże muszle. My mamy okaz takiej dużej muszli już pustej u nas na ekspozycji. Ona rzeczywiście ma ponad metr średnicy. Małe przydacznie rosnące dzielnie mamy w naszych zbiornikach. No i te muszle wykorzystywało się dawniej na przykład jako chrzcielnice, jako umywalki. Do dzisiaj czasami można znaleźć gdzieś w jakichś starych budynkach czy kościołach właśnie połowę tego małża jako chrzcielnicę czy może w jakichś hotelach jako umywalki.
A teraz hasło brzmi: nie przywoźcie tego z wakacji, tak? Bo możecie mieć kłopoty.
Absolutnie nic nie przywoźcie z wakacji, żadnych koralowców, żadnych muszli, muszelek, bo można za to nawet być aresztowanym za przemyt.
A jeżeli jedzie się gdzieś tam daleko, żeby ponurkować, to dla samych widoków, tak rozumiem?
Tak, takie jest czasami powiedzenie stosowane wśród nurków. zostaw tylko bąble, zabierz tylko wspomnienia. To jest
bardzo
dobra
ładnie
dewiza.
Brzmi.
To jest dobra dewiza. Także jeszcze można ewentualnie robić zdjęcia. Po angielsku to brzmi lepiej, bo czasami niektórzy mówią take only photos, ale u nas się zdjęć nie zabiera, tylko robi, więc zabieramy tylko wspomnienia. Po pierwsze, jak już mówiliśmy, środowisko morskie może być niebezpieczne, jeżeli go nie znamy, więc lepiej jest pod wodą niczego nie dotykać, niczego nie zabierać. I warto, ja uważam, że warto nacieszyć oczy w czasie nurkowania, ale trzeba być ostrożnym i niezależnie od tego, czy nurkujemy, czy po prostu jesteśmy na plaży.
Tradycyjne dziennikarskie pytanie brzmi, jak to było i jak to jest, że Dominika zostałaś nurkiem? Zaczęłaś nurkować.
Zaczęłam nurkować. To było tak, że zawsze pływałam i zawsze nurkowałam, czy snurkowałam, czy jak to się teraz nazywa. Miałam maskę, fajkę, płetwy chyba od 5 czy 6 roku życia. Miałam też to szczęście, że rodzice mnie zabrali do Bułgarii na wakacje, jak miałam 6 czy 7 lat i tam się zakochałam w ogóle w patrzeniu na to, co jest pod wodą. Potrafiłam leżeć na wodzie w masce, fajce cały dzień i po prostu patrzeć, co jest pode mną. Tradycyjnie na zdjęciach z takich wakacji widać, że mam spalone plecy i blady przód, bo przód był zwrócony do dna morza. No i jak miałam kilkanaście lat, już jak byłam w liceum, to stwierdziłam, że chciałabym pójść o krok dalej i być pod wodą dłużej, a nie tylko obserwować to z powierzchni. No i się zapisałam na kurs nurkowy i zaczęłam nurkować.
I tak po prostu, tak?
Tak po prostu, byłam obyta z wodą. Kursy pierwsze robiłam, znaczy wszystkie moje kursy robiłam w polskich wodach, zimnych, mrocznych jeziorach północno-wschodniej Polski, Suwalszczyzny. Natomiast dzisiaj już się uważam za starego człowieka, który nurkuje tylko w ciepłych, przejrzystych wodach.
Nurkowanie tak kojarzy się koniecznie z wyjazdem.
Tak, ja...
Bo nurkujesz zawodowo czy przyjemnościowo?
Przyjemnościowo. Zawodowo zwykle nie nurkuję. Kiedyś byłam wolontariuszem w takiej grupie nurkowej, w której braliśmy dzieci pod wodę i robiliśmy takie małe projekty badawcze. Znaczy dzieci nurkujące oczywiście. Mm. Także to było takie najbliższe zawodowemu. Jakieś tam małe prace czasami wykonywałam, ale raczej dla przyjemności. To jest z nurkowaniem tak, chyba jak z każdą pasją. Człowiek ma do czegoś pasję, więc robi to cały czas, aż ta pasja staje się jego pracą i nagle okazuje się, że już nie jest pasją, tylko nas denerwuje, bo trzeba to robić codziennie, czasami jest zimno i nieprzyjemnie. Także ja sobie zachowałam nurkowanie w tej części takiej rekreacyjnej, mojego życia przyjemnej. I jak jeżdżę na wakacje, to staram się zawsze w jakieś miejsce, żeby miała okazję zanurkować i się
teraz rozumiem, długo można by i o miejscach, i o tych obrazach podwodnych, tak? Porozmawiać?
Możemy porozmawiać. Ja nie wiem, co mam powiedzieć, żebym nie mówiła za długo. No, mamy różne rodzaje nurkowania. Ja bardzo dobrze wspominam nurkowania na Bali, gdzie są piękne rafy koralowe, jeszcze w dużej mierze nie zniszczone przez turystów i to jest naprawdę feria barw i kolorów i to jest bardzo przyjemne. To są płytkie nurkowania, rafy koralowe nie występują głęboko, więc jest jasno, jest ciepło, jest słonecznie, oczywiście słoneczny dzień. To są bardzo takie dobre nurkowania dla początkujących nurków. Wspominam też wiele nurkowań takich czasami... Nie powiem strasznych, ale takich onieśmielających. Pamiętam, kiedy po raz pierwszy pod wodą spotkałam się z bardzo dużą ławicą ryb i po prostu poczułam tylko z mojej prawej strony tak jakby cień, ciemną ścianę czegoś i nie wiedziałam, co to jest i byłam na tyle przestraszona, że się bałam odwrócić, bo nie wiedziałam, czy jak się odwrócę, to czy zobaczę wielkiego rekina, czy wieloryba, czy co zobaczę, a ja się odwróciłam i zobaczyłam po prostu ścianę malutkich granatowych rybek, które mi przysłoniły obraz, więc to takie było bardzo onieśmielające. Pamiętam, jak spotkałam pod wodą rekina po raz pierwszy, to też dużego rekina. Takie doświadczenie, kiedy z jednej strony wiem, że rekin nurka raczej pod wodą nie atakuje, z drugiej strony przełamanie tego strachu i powiedzenie sobie, siedź tu po prostu pod tą wodą, a ten rekin sobie przepłynie obok ciebie i na pewno nic ci nie zrobi. To jest takie dosyć doświadczenie bardzo...
Wiesz, to już murena, o której rozmawialiśmy godzinę temu, taka wyglądająca sobie ze skały, już wygląda no, potwornie.
Tak, i mureny tak naprawdę potrafią być bardziej zadziorne od rekinów, więc murena też jest zdecydowanie no, takim zwierzęciem, które na pewno wzbudza mój szacunek, jak je spotykam pod wodą i sobie myślę, dobrze, ty tu sobie żyjesz, ja cię tylko odwiedzam, ja tutaj przyszłam tylko popatrzeć, wcale nie musimy się do siebie zbliżać.
To jeszcze pytanie brzmi, jak głęboko byłaś pod tą wodą?
Nie mogę powiedzieć na antenie. Oficjalnie do 30 metrów.
Rozumiem. Rozumiem, nie kontynuuję tematu, bo u Werna jest jeszcze ta kwestia. Jak to jest przecież, że te ryby schodzą tak głęboko pod wodę, tak? I że to ciało ryby nie rozsadzi to potworne ciśnienie wody.
Tak, ciała ryby nie rozsadzi ciśnienie wody, dlatego że ciśnienie rozsadza albo wpływa, mówiąc kolokwialnie, tylko na bąble powietrza, a ryba nie ma bąbli, bo ryba nie ma płuc. Dla nas to jest niebezpieczne, to ciśnienie i różne są choroby związane z nurkowaniem. Najbardziej znaną jest choroba Kessonowa, która jest jakby najbardziej niebezpieczną chorobą, zwłaszcza jeżeli się długo i regularnie nurkuje. Natomiast my mamy płuca, to jest duży bąbel powietrza. Jak nurkujemy, to nurkujemy też z powietrzem sprężonym. W przypadku na przykład łodzi podwodnych, takich jak Nautilus, no to też wiadomo, w środku mamy powietrze i staramy się utrzymać tam powietrze pod takim ciśnieniem, które człowiek jest w stanie wytrzymać. Więc jest tutaj różnica ciśnień między tym, co mamy w łodzi, a tym, co mamy na zewnątrz. Kiedy nurkujemy, to na przykład dla naszych płuc jest niebezpieczne to, że płuca, jeżeli wdychamy powietrze z butli nurkowej, to powietrze nam się rozpręża i tak jakby w naszych płucach to ciśnienie powietrza dostosowuje się do tego, jakie jest ciśnienie otaczające. I tu nie ma problemu, bo jakby nie ma nas co zgnieść. Natomiast gdybyśmy wstrzymali oddech i zaczęli płynąć do góry, to powietrze zacznie się rozszerzać, bo ciśnienie wody się zmniejsza i wtedy może nam rozerwać płuca. Dlatego taką zasadą podczas nurkowania jest cały czas oddychaj, przede wszystkim cały czas wydychaj powietrze. Nie wstrzymuj oddechu, bo wstrzymanie oddechu, jeżeli zacznie cię wyrzucać do góry, może ci rozsadzić płuca. Zgniatanie w drugą stronę, bo jak schodzimy w dół, to nas zgniata, no to właśnie to może dotyczyć łodzi podwodnych. Jest taki bardzo częsty eksperyment, zwłaszcza dla młodych studentów na statkach badawczych, że jeżeli się wysyła jakąś sondę, czy jakikolwiek próbnik albo dragę do głębokiej wody, to się do niej przyczepia na przykład na sznurku, zwykle w siatce to robiliśmy, jakieś styropianowe kubki. I one jak wracają, to są skurczone 10-krotnie, bo styropian to jest po prostu nadmuchany plastik. Więc jak to spuszczamy na 2000 metrów, to to całe powietrze jest wyciskane i ten kubeczek dosłownie się kurczy. Natomiast jeżeli nie mamy tych bąbli powietrza, jesteśmy rybą, mamy skrzela, to nam to ciśnienie nic nie zrobi.
No, ryby też mają różne przystosowania strukturalne w swoim organizmie, które pozwalają im funkcjonować na dużych głębokościach, mają mniej mięśni, inaczej zbudowane kości, nie mają pęcherza pławnego albo mają pęcherz pławny, który jest wypełniony tłuszczem, także mają też szereg dostosowań, które pozwalają im przetrwać w takich warunkach. A jest taka śmieszna ryba matronica. Prawdę mówiąc, nie wiem, czy była u Werna, ale te zwierzęta na dużych głębokościach funkcjonują w kompletnych ciemnościach. Ciężko jest więc znaleźć partnera.
A takie historie, tak?
Tak, niektóre ryby to rozwiązują w ten sposób, że jak już znajdą tą drugą połówkę, to ta druga połówka przyczepie się do ciała samicy, w przypadku takiej matronicy na przykład, i samiec funkcjonuje jako taki pasożyt. Po jakimś czasie po prostu usteczniają mu się wszystkie układy, korzysta z tego, co ma samica, no ale sam pełni funkcję rozrodczą, jedynie. Ale przynajmniej na zawsze są razem.
Właściwie można by stworzyć powieść Werna też dla dorosłych i opowiadać o tym po 22. U nas kolejny odcinek, jeszcze przed 22. Z Akwarium Gdyńskiego witamy i o światach kapitana Nemo opowiadamy. I co się okazuje, proszę Państwa, że z paniami to o fenomenach ryb można by właściwie w nieskończoność.
Ryb i nie ryb, bo ja teraz chciałam o ssakach poopowiadać. O ssakach morskich oczywiście, bo no, mówiliśmy, że ryba ma skrzela, więc nie ma bąbelków powietrza. Natomiast są zwierzęta żyjące w wodzie, które już wspominaliśmy, wieloryby, delfiny, foki, które potrafią bardzo głęboko nurkować,
tak,
a mają...
To jest z Nautilusem, tak? Nautilus musi się co jakiś czas wynurzyć, żeby wymienić powietrze wewnątrz.
Mówimy o Nautilusie z książki.
Tak właśnie.
Mnie to zadziwia, że to była taka nowoczesna łódź podwodna z salonami i bibliotekami, a nie wymyślili systemu filtracji powietrza albo uzyskania tlenu z wody... H2O, przecież tlen jest częścią wody. Mogli produkować wodór i tlen.
No właściwie tak.
Napęd wodorowy, tlen do oddychania. Źle to było inżynieryjnie przemyślane.
Tak? Przez pana Werna.
Źle, źle.
Ale?
Ale wracając do ssaków morskich, oczywiście oddychają powietrzem atmosferycznym tak jak my i posiadają płuca. I takie ssaki które bardzo głęboko nurkują, znaczy no w ogóle w porównaniu do człowieka to wszystkie ssaki morskie bardzo głęboko nurkują, u nich dochodzi do zalania płuc w pewnym momencie, ale nie jest to zalanie płuc wodą, tylko to ciśnienie powoduje, że płuca się kurczą. Pamiętajmy, że człowiek, zanim się urodzi, też żyje w wodzie i ma płuca sklejone, nie używa płuc, prawda? Kiedy jesteśmy płodem czy dzieckiem, kobieta jest w ciąży, no to dostarcza tlen do swojego dziecka poprzez pępowinę i tak naprawdę można bez tych płuc przeżyć. Podobna rzecz się dzieje, kiedy ssaki morskie głęboko nurkują, po prostu kiedy ciśnienie zgniata te płuca, no to ono ich nie miażdży w takim sensie, że one są nieodwracalnie zniszczone, tylko po prostu powietrze jest wypychane. Z tego co wiem...
Płuca są elastyczne.
Tak, płuca są elastyczne, osocze częściowo jest wyciskane do
tych foliowy.
Płuc. Tak. I to powoduje, że one są w stanie takie, że tak powiem, zgniecione, jak wydmuchany balon, po prostu przetrwać. No to zwierzę musi wstrzymać oddech, ale tlen w krwioobiegu ma i jest w stanie to przeżyć. No i są różne przystosowania. Kaszalot jest takim najgłębiej nurkującym ssakiem i on do 1000 metrów nurkuje. Właśnie tam tego krakena, czyli tej olbrzymiej kałamarnicy, poszukuje, żeby ją zjeść. Ale co ciekawe, ludzie, którzy nurkują w tak zwanym bezdechowym nurkowaniu, czy wolnym nurkowaniu, bez butli, u nich dochodzi do tego samego. Są tacy nurkowie ekstremalni, którzy schodzą na te tam 100, 200, 300 metrów i oni też podobno, czytałam w wywiadzie, że oni też czują, że te płuca im się właśnie zgniatają, załamują, że czują wręcz to zalewanie, ale dla nich to jest dobry znak, bo to znaczy, że te płuca dobrze reagują i że on jak będzie wracał, to wszystko wróci do normy, te płuca znowu się rozprężą.
Czują zalewanie?
Tak.
Dobrze
tak,
usłyszałem?
Tak, zalewanie płuc, to znaczy ja nie wiem tego osobiście, ja to wyczytałam w wywiadzie.
Zalewanie płuc, to wiesz, kojarzy się z topieniem.
Z topieniem, ale to nie jest, tak jak mówię, zalewanie wodą, która wlała się przez gardło, tylko tak jak fizjologicznie to rozumiem zostało kiedyś tam mi, znaczy wyjaśnione przy okazji czytania jakiegoś artykułu czy wywiadu, to po prostu podczas tego zgniatania częściowo osocze jest wyciskane z naczyń krwionośnych. Nie wiem, czy jest to przystosowanie, które powoduje jakieś tam nawilżanie, czy po prostu to ciśnienie tak działa, że aż to osocze jest wyciskane. Natomiast zdecydowanie co najmniej część nurków czuję to i uznaję to za dobry znak, bo wiadomo, że wszystko przebiega zgodnie z...
Nie będę tego próbował. Chociaż u Werna są nurkowie, którzy są tymi popławiaczami pereł, tak? I oni tam schodzą, ale na 12 metrów, może 15.
No, ale poławiacze pereł to jest zawód, który jest do tej pory praktykowany jeszcze. Podobno ten zawód ma tradycję według źródeł japońskich, która trwa od 2000 lat i podobno poławiaczami pereł dawniej w większości były kobiety ze względu na budowę ciała, rozłożenie tłuszczu na ciele i ze względu na to, że potrafiły dłużej zatrzymać oddech.
O tym Werd nie słyszał.
No bo
inne czasy.
Kobiety miały chyba inną rolę.
Kobiety siedziały w domach, nie łowiły pereł.
Bardzo ciekawe, że na Nautiliusie nie ma ani jednej kobiety, prawda? A jednak to 20 tysięcy mil podwodnej podróży. Bez komentarzy chyba.
Tutaj może nie powinnaś. Kobieta na pokładzie przynosiła pecha.
Tak to było?
Tak, podobno było. Wracając na sekundkę do mojego nurkowania i tego, że kiedyś wykonywałam małe prace podwodne, to zdarzyło mi się, że trafiłam w stoczni na statek, gdzie musiałam wokół tego statku zanurkować. I to był jakiś armator. Armator nie wiem skąd był, ale na pewno załoga była azjatycka, nie wiem czy to ma znaczenie, ale byli bardzo niezadowoleni, że ja jestem na tym statku. Wszyscy na mnie krzywo patrzyli. Dopiero potem się dowiedziałam, że któremuś z chłopaków z mojej grupy powiedzieli, że oni nie byli zadowoleni, że kobieta była na statku.
O mój Boże. No mój tato też nie wspominał, żeby kiedykolwiek pracował z jakąś kobietą na pokładzie.
Być może przy mamie nie wspominał.
Być może.
Bo z drugiej strony mówi się, że marynarz to ma żonę w każdym porcie.
A ja uważam, że kobieta powinna mieć marynarza na każdym statku.
A?
Dobre.
Dobre, dobre, ale mieliśmy o tych światach podwodnych raczej rozmawiać, prawda? Wróćmy do tych poławiaczy pereł.
Możemy na przykład opowiedzieć sobie, jak perła powstaje. Perły są produkowane przez małżyn i mięczaki, które posiadają muszle, takie jak małże, niektóre gatunki ślimaków są w stanie produkować takie perły. Perła jest zbudowana z masy perłowej. Niestety perły nie są bardzo trwałe, ponieważ białko, które buduje tą perłę, z czasem niestety się rozpada i gwarancje na perły są stosunkowo niedługie, bo tam na 100 lat chyba można taką gwarancję zapewnić.
I uważajcie, w przypadku pereł też uważajcie Państwo z perfumami, tak? Że najpierw podobno jest taka zasada, że najpierw się perfumujemy, a potem zakładamy, jeżeli ktoś tam zakłada te perły, bo perfumy rozpuszczają ten
materiał. Tak, perły są
materiał.
Bardzo delikatne i one mogą też
chodzi o to, żeby ich rozpuszczalnikiem nie opryskiwać.
Tak, ale też reagują na pot człowieka, także zarówno perfumy, jak i chociażby wydzieliny naszej skóry już powodują, że one będą...
Tam uwerna, rzeczywiście, to zdarzają się takie perły właściwie wielkości pięści.
Uwerna się wiele takich rzeczy znajduje.
Jak nie większe.
Tak, ja na przykład się zastanawiam, ja rozumiem, że na przykład perła wielkości pięści, no ze względu na jakby masę, wagę masy perłowej, nie wiem, masę perłowej, byłaby dużo warta, tylko co z taką perłą zrobić? To chyba tylko jakiemuś kolekcjonerowi sprzedać, no bo rozumiem, że takie perły drobne robi się z nich biżuterię, która jest dużo warta, ale nie wiem, czy ktoś perłę wielkości pięści nosiłby na szyi.
O mój Boże, przecież w XVII wieku to perła to była podstawą wystroju, perły przyczepiano wszędzie, cały strój mógł być udekorowany takimi perłami, były bardzo, bardzo popularne.
Tylko, no, to tak stosowane ten... trochę jak cekiny, tak?
Tak, dokładnie, dokładnie tak. Czyli małże produkują masę perłową, która jest zbudowana z węglanu wapnia i z białka, które się nazywa konchioliną.
No i wystarczy, że tam pod ten pancerz małży dostanie się jakaś tam odrobinka, na przykład piasku, tak?
Tak
jest.
Tworzy
się perła.
Wtedy taki nasz
obrasta
mięczak...
Obrasta tym materiałem.
Dokładnie.
Mięczak się broni.
Broni się, bo...
coś tam szmera.
No dokładnie, może to być jakiś pasożyt na przykład, więc trzeba go otoczyć taką masą.
Niekoniecznie ten piaseczek, tak? Tylko pasożyt.
Może być na przykład pasożyt, no ten mięczak nie wie przecież.
Teraz są hodowle pereł, ludzie specjalnie w małże wkładają tam te drobinki właśnie piasku, czy jakiegoś innego materiału.
Tak, od XX wieku nauczyliśmy się hodować perły, tak?
Sztuczne dokładnie. Perły, tak?
Tak, teraz te perły są dostępne dla wszystkich.
Świat się zmienił, Wernowi się nie śniło, że my teraz będziemy hodowali perły i będziemy hodowali ryby, łososie.
No nie śniło mu się i nie przewidział tego, bo czasami niektórzy przewidują w książkach zadziwiające rzeczy. My wszyscy od lat wiemy, że rolnictwo, że w zasadzie cywilizacja ludzi się zmieniła, kiedy rozwinęliśmy rolnictwo. Przedtem plemiona ludzi prowadziły koczowniczy tryb życia, rozwinęliśmy rolnictwo i ono jest dla nas naturalne. Teraz się...
Prowadzimy rolnictwo morskie, hodowlę morską?
Dokładnie, teraz rozwijamy hodowlę morską, to się nazywa akwakultura, hodujemy coraz więcej ryb, hodujemy coraz więcej małży, hodujemy również algi. No myślę, że nie ma sposobu na powstrzymanie tego. Myślę, że jeżeli no, chcemy wyżywić cały świat i chcemy to mieć pod jako taką kontrolą i ze względu na dostępność żywności i ze względu na wpływ na środowisko, to niestety nie zatrzymamy tej siły i ta akwakultura.
Jeżeli pozwolicie, tak, to przed nami kolejny odcinek powieści, a po niej porozmawiamy w następnej godzinie, porozmawiamy o tym, jak te oceany wyglądają współcześnie. Z Akwarium Gdyńskiego witamy i o światach kapitana Nemo opowiadamy. Werna, ten świat podwodny jest kolorowy, barwny, bogaty, a my słyszymy na przykład o pustyniach na dnie Bałtyku.
Tak, mamy takie miejsca, które nazywamy pustyniami, pustyniami tlenowymi.
Halo, minęło 150 lat.
Tak, to znaczy wyjaśnimy sobie kilka rzeczy. To może być naturalne zjawisko i w Bałtyku rzeczywiście obszary beztlenowe częściowo wynikają z budowy Bałtyku, mówiąc najprościej. I zawsze takie obszary beztlenowe były. Natomiast działalność człowieka zanieczyszczenie morza i przede wszystkim zjawisko eutrofizacji powoduje, że te rejony się poszerzają. Jeżeli chodzi o Bałtyk, to może to nie być zaskoczeniem, bo Bałtyk jest takim morzem o wąskim połączeniu z innymi częściami oceanu. Mniej wody do nas wpływa, ta wymiana wody i tlenu jest utrudniona. Zmartwieniem jest to, że takie strefy beztlenowe pojawiają się w akwenach takich jak Atlantyk czy Zatoka Meksykańska, gdzie naturalnie nie powinny występować, czyli są wynikiem działalności człowieka. No, też dużo się słyszy, że jeżeli się nie opanujemy, to za 50 lat w morzu będzie więcej plastiku niż ryb. Wiele gatunków, które regularnie spożywamy...
Już teraz są plastikowe wyspy.
Tak, są plastikowe wyspy, nawet jest kolonia pingwinów na jednej z takich wysp w Antarktyce. Zaobserwowana była ten plastik.
Wyspy, mówię wyspa, tak. Ale to są obszary wielkości Polski.
Tak, to są ogromne obszary. Ten plastik jest na tyle zbity, tam natura pewnie też pomaga, bo niestety natura też nie znosi ciszy, czy nie znosi spokoju, więc jeżeli jest ten plastik, to na nim się będą różne rzeczy osadzały, będą rosły rośliny, będą to splątywały. To jest też problem, bo się wydaje, można pojechać i zabrać plastik, ale z tym plastikiem, z tymi wyspami śmieci zabierzemy bardzo dużo życia, bo tam po prostu zwierzęta też tego używają do życia, chronią się, przyklejają.
A ja myślałem, że problem polega na czymś innym, że ten plastik, no nie tyle, że on się rozkłada, rozpuszcza, ile on się po prostu rozciera i w oceanie mamy mnóstwo drobnego mikroplastiku.
Tak, mamy też mnóstwo mikroplastiku. No problem plastiku jest bardzo szeroki, bo to tu jest wiele aspektów do tego. Pod wpływem światła UV i słonej wody plastik się właśnie rozciera, rozpada, wypuszcza też różne toksyny do wody, tak? Czyli tak jakby się częściowo rozpuszcza. No i to oczywiście truje zwierzęta. Jeżeli nie wytruje całkowicie, to oczywiście takie ryby, które zjadły plastik albo które wchłonęły jakieś toksyny, które znajdowały się po prostu rozpuszczone w wodzie, mogą trafić na nasze talerze. A nawet jeżeli nie, no to mamy też zubożone życie w morzu ze względu na przełowienie. Wiele gatunków ryb jest przeławianych. Wielorybnictwo, które tak naprawdę już od wielu lat oficjalnie jest w wielu miejscach zabronione, tak nam przetrzebiło populację wielorybów, w tym płetwala błękitnego, że zubożyło populację o bodajże 90% i do dzisiaj ta populacja ma problem z odrodzeniem się, a praktycznie od 100 lat na płetwale się już nie poluje, więc no jest to może w wyniku działalności człowieka rzeczywiście bardzo zubożone.
Ale podobno przed wojną, tak? Foki można było spotkać w basenie tutaj w Gdyni, to bardzo, bardzo blisko.
Tak.
A teraz?
No teraz, rok temu spotkałam w czasie pandemii tutaj foki przy akwarium. Rzeczywiście jest ich na pewno mniej. Podczas lockdownu, a nie pandemii, pandemia chyba nadal trwa, prawda? Kiedy siedzieliśmy w domach w zeszłym roku w marcu i była cisza i spokój, to tu regularnie na plażach się pojawiały foki. Tak naprawdę to były dwie albo trzy te same foki, które po prostu tutaj zaczęły na brzeg wychodzić. Dużą częścią jakby powodu, dla którego rzadko teraz spotykamy takie zwierzęta na brzegu, jest też to, że robimy dużo hałasu. Przed wojną nie było tyle motorówek, nie było tyle ludzi na plaży, w ogóle nie było tyle ludzi na świecie. I po prostu te foki nie trzymały się tak daleko od brzegu. Teraz no, Bałtyk jest morzem bardzo hałaśliwym, bardzo mocno eksploatowanym pod wieloma względami, zarówno przez turystów, jak i przez transport morski, przez przemysł. I te zwierzęta trzymają się raczej rejonów niebliskich ludziom, tylko bardziej ustronnych i cichych.
Było fascynujące właśnie, Dominika mówi, słuchajcie, pod akwarium dwie foki siedzą, to tak rzadko spotykane zjawisko. Wynikało to z tego faktycznie, że wszyscy siedzieli w domach i te zwierzęta miały troszeczkę...
Przyroda odetchnęła, tak?
Dokładnie, dokładnie. No ale potem wróciliśmy wszyscy na zewnątrz i już nie...
Podejrzewam, że ten ocean to już nigdy nie odetchnie.
Ja myślę, że odetchnie, ale już bez nas. Ja myślę, że natura i ewolucja to jest taki samoregulujący się system. że my zapominamy, że my istniejemy dzięki temu, że jest ocean i że my na oceanie bardzo polegamy. Bierzemy go za pewnik i w ogóle przestaliśmy postrzegać to, że ryba no, pochodzi z morza i fajnie możemy łowić, ale kiedyś te ryby się skończą, że to jest skończone jakieś źródło. Jeżeli będziemy je poławiać czy wykorzystywać z taką prędkością czy z taką intensywnością jak dzisiaj i to jest coś, o czym nie pamiętamy, to jest coś, co my w naszym Centrum Edukacji w Akwarium staramy się ludziom uświadamiać, że to jednak jest jakiś skończony zasób, jeżeli zbyt szybko będziemy przez niego, że tak powiem, się przedzierać.
Wy opowiadacie o takich rzeczach na przykład jak podwodne łąki.
Tak, jak podwodne łąki, które no, też są bardzo wyniszczone w stosunku do tego, jak to wyglądało
na
w latach.
Co nikt albo prawie nikt nie zwraca uwagi.
Nikt nie zwraca uwagi, a one są dla nas bardzo ważne, dla klimatu, dla ryb, dla młodego narybku, który tam szuka pożywienia i schronienia, dla wielu gatunków, które po prostu są ważne, dlatego że są ładne. Pamiętajmy, że walory estetyczne morza, to też jest w nim wartość. O łąkach podwodnych, które też produkują tlen, oczyszczają wodę, więc nam się wydaje, że możemy niszczyć i możemy psuć, ale po pewnym czasie, no, jeżeli coś niszczymy, to też traci swoją wartość.
Nam się wydaje, że my tak naprawdę nie psujemy i nie niszczymy, no bo co z tego wynika, że ja sobie teraz pojadę, jest długi, fajny weekend, no, pogoda może nie zachęca, ale pojadę sobie posurfować na przykład na Zatoce Puckiej.
Tak, no bo my patrzymy na to z punktu widzenia jednostki, że ja jedna surfuję, nurkuję albo wyrywam trawy morskie, to przecież to jest tylko jedno źdźbło, ale kiedy to się przemnoży przez kilkaset tysięcy albo kilka milionów, to ta skala robi różnicę.
No, ale ileś osób tak pomyśli i z Trójmiasta, i z Warszawy, i z Krakowa i oni pociągną nad to morze.
Pociągną nad to morze i to na pewno będzie miało wpływ na to morze, natomiast myślę, że też zapominamy o czymś, co po angielsku nazywa się shifting the baseline. Zmiana poziomu odniesienia. Tak to powiedzmy, nie wiem, czy jest oficjalna polska nazwa na to, przepraszam. Ale mnie to jest najłatwiej wytłumaczyć na przykładzie zmian klimatu. Ja jestem dzieckiem początku lat 80., ja pamiętam zimy w Polsce, ale moje bratanice, które teraz mają 4 i 9 lat, one nie kojarzą już takich zim, więc dla nich to, że nie ma zimy, nie ma śniegu, nie jest nienormalne. Dla nich po prostu świat takim, jakim go zastały, taki po prostu jest, więc w nich, przypuszczam, nie z ich winy, nie będzie potrzeby na przykład przywracania zimy w Polsce, bo one zimy w Polsce nie znają. I to jest to, że my jesteśmy przyzwyczajeni, że Zatoka Pucka wygląda tak, a nie inaczej i tych traw morskich jest mało i tylko w niektórych miejscach. To tylko ludzie, którzy nurkowali w Zatoce Puckiej w latach 60. 70. wiedzą, że to były bezkresne podwodne łąki.
Mnóstwo węgorzy, mnóstwo koni, leszcze, szczupaki.
Też u nas w Zatoce Gdańskiej, tak, bo u nas jest niskie zasolenie, także my też prowadzimy czasami zajęcia.
I to wszystko było takie widoczne na wyciągnięcie ręki.
Tak, i właśnie jak rozmawiałam ze starszymi ludźmi, którzy przyszli na wycieczkę do akwarium, to oni opowiadali, Boże, jak ja byłam młoda, wchodziłam do morza, to te wszystkie flądry mi spod stóp uciekały. I to były fascynujące rozmowy, bo ja faktycznie mogłam porównać wiedzę, którą ja dysponuję w tym momencie, ze wspomnieniami tych ludzi z nadmorza, jak oni byli mali. Oni mówili, że liczba tych ryb w wodzie była zupełnie inna, ich obserwacje były zupełnie inne i doświadczenia związane z morzem. Trochę brakuje tego. W akwarium też, a propos tego, co mówi Dominika, staramy się przekazywać coś, co nazywamy tutaj świadomością morską. Po angielsku to jest taka koncepcja, która się nazywa Ocean Literacy. Ona jest oparta na różnych założeniach, które w skrócie informują nas, że jesteśmy nierozerwalnie powiązani z morzem, że nie możemy przetrwać bez oceanu, że ten ocean reguluje naszą pogodę, nasz klimat, dostarcza nam pożywienia, dostarcza nam miejsc pracy, po prostu dostarcza nam co drugi oddech. I to jest dla ludzi może nie tak bardzo oczywiste w momencie, jeżeli oni są oddaleni od tego oceanu. Warto to taką wiedzę przekazywać ludziom i przypominać.
Dziękuję bardzo za spotkanie. Akwarium Gdyńskie, piękne miejsce, ale z drugiej strony, jaki ten świat byłby smutny i będzie smutny, jeżeli te wszystkie kolorowe ryby będziemy spotykali tylko w akwarium.
Mam nadzieję, że to się nie stanie. Niestety, nie wiem, czy to powinnam mówić, znaczy kiedy jest coraz mniej ryb, jest coraz więcej meduz. Meduzy wypierają, nie powinnam używać słowa meduzy. Krążkopławy, mówi się poprawnie, ludzie kojarzą krążkopławy jako meduzy, więc ja sobie w tym popularno-naukowym wydaniu wiedzy pozwolę mówić meduzy. te nisze ekologiczne, czy w zasadzie to miejsce w oceanie, które jest zwalniane przez to, że tyle ryb poławiamy, jest często zajmowane przez meduzy, więc jest też szansa, że będzie morze pełne meduz. Stosuje się w języku angielskim też takie określenie połowy w głąb czy w dół łańcucha pokarmowego. Najfajniejszą rybą do zjedzenia na przykład jest tuńczyk. Tak? Tuńczyk to jest ryba na szczycie łańcucha pokarmowego, jest to duży drapieżnik. Ale jak wykończymy tuńczyki, to schodzimy pięterko niżej do jakiegoś mniejszego drapieżnika i niżej, więc tak naprawdę w ostatnich latach to też widać w restauracjach czy w naszym menu, że pojawiają się różne nowe ryby, coraz bardziej popularne, a to dlatego, że tych z góry łańcucha pokarmowego zaczyna nam brakować, więc poruszamy się w dół tego łańcucha pokarmowego.
Przyszykujcie się Państwo w przyszłości na sałatkę z krążkopławów.
Tak, bardzo zdrowe, 90% wody. I wodorostów, tak, to jest wegańskie, nie, nie jest wegańskie, Boże, nie, to nie jest wegańskie, ale się szybko odradza.
Dziękuję bardzo za spotkanie. Przed nami ostatni odcinek powieści Werna.